Tak jak modliście się za siebie, obejmijcie się. Niech ten gest miłości też będzie gestem waszej modlitwy. Pięknie. I usiądźcie. Wczoraj przyjechała taka rodzina z dzieckiem, które jest niezdiagnozowane. Ma potworne napady agresji i autodestrukcji. Malutki taki chłopaczek, nie wiem ile może mieć, tam 3-4 latka. Lekarze są bezradni. Nie wiedzą co to jest. To już jest 4. czy 5. próba dostosowania jakichś lekarstw psychotropowych, żeby się przestał samookaleczać. Rozumiecie? 3-4 latka chłopak. I nie wiadomo, rodzice pogodzeni z wolą Bożą są w stanie to przyjąć wszystko, ale już nie mają sił, żeby dalej sobie radzić z tą całą sytuacją. Piękni, szlachetni rodzice. I wiecie, wczoraj modliłem się nad tym chłopcem i kiedy modliłem się, był jeszcze większy atak, jeszcze większa agresja, jeszcze większe... Jakby rzeczywiście coś tego chłopca strasznie dręczyło. I w pewnym momencie poczułem wielką w sercu miłość do tego chłopca. I wiedziałem, że to nie jest ode mnie, nie? To przyszło nagle i pojawia się niezapowiedzianie. I to jest zawsze... Odczuwam to bardzo mocno, jej miłość. I po prostu przestałem się modlić, tylko wziąłem tego chłopca i bardzo mocno przytuliłem, tak żeby on nie mógł się już uderzać, tylko żeby po prostu mieć go przytulonego do serca i poprosiłem: Maryjo, ty go teraz tul do swojego serca. I w ciągu kilku minut całkowicie się wyciszył. I siedział cichutko, potem się przytulił do mnie. I było to zdumiewające doświadczenie, że mówię to, abstrahując zupełnie od diagnozy, co jest z tym chłopcem, ale egzorcyzm najskuteczniejszy to jest miłość. Najskuteczniejszy egzorcyzm to jest miłość. Egzorcyzm, czyli mówię tu w kontekście wyrzucenia złego ducha. Nie? Nie z człowieka opętanego sensu stricto, tylko po prostu z różnych relacji, gdzie zły duch kogoś dręczy, atakuje jakąś relację, wchodzi pomiędzy mną a kogoś. Miłość jest najskuteczniejszym wyczyszczeniem ze złego ducha przestrzeni, w której pracuję, działam, pomagam, ewangelizuję. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy weszli w tajemnicę Kecharitomene, ponieważ ona jest kluczem do naszej posługi kapłańskiej. Jestem przekonany o tym, że prawdziwa moc posługi kapłańskiej jest związana z całkowitym poświęceniem się jej. Wejściem w relację z nią na poziomie takiej intymności, że ona staje się oblubienicą mojego serca kapłańskiego. Znaczy staje się kimś, kto wypełnia mi całą przestrzeń tęsknot i pragnień mojego męskiego ciała, psychiki, pragnień, które w sposób naturalny mam. Jeśli nie wypełnię je czułością do Maryi, jeśli nie wypełnię je przyjmowaniem czułości od niej, może to się źle skończyć w moim kapłaństwie. Znaczy będę szukał zaspokojenia tych potrzeb, biologicznych potrzeb, emocjonalnych potrzeb u kobiety ziemskiej, z krwi kości. A pocieszycielek, wiecie, wokół nas jest mnóstwo, które chcą nam dać to, za czym tęsknimy i czego pragniemy. Wielu z nas, i mamy to świadomość, jest mniej lub bardziej zniewolonymi przez pornografię, przez masturbację, szczególnie młodsi kapłani, młodsze roczniki. Wchodzimy już do seminarium obecnie zniewoleni przez pornografię, masturbację, która jest wielkim wołaniem o bliskość, a jednocześnie wielkim znakiem zapytania o umiejętność budowania relacji, bo człowiek, który nie umie budować relacji, który nie umie się poświęcić, który nie umie zrezygnować z siebie, wchodzi w tą potworną samotność, którą wypełnia różnymi nałogami, a między innymi pornografią i masturbacją. A potem już tylko krok od tego, żeby spróbować to ze swoją parafianką czy spoza parafii, jakąś kobietą, bo przecież mam już nawyk do tego, że jak nie mogę sobie poradzić ze swoją samotnością, nie mogę sobie poradzić z tym, jaki jestem, to całe napięcie seksualne uwalniam poprzez masturbację i pornografię. Maryja jest nam wręcz dzisiaj absolutnie konieczna. Do wypełnienia tej przestrzeni, z którą sobie nie radzimy, w kontekście właśnie naszej samotności, nieumiejętności budowania relacji. Ona jest nam potrzebna, aby wychować nasze serce, aby wychować nasze uczucia. I ona się nie broni przed tym. Ona bardzo chce, jako ta najpiękniejsza dziewczyna wszechświata, wejść do naszego kapłańskiego życia, wziąć nas za rękę i pozwolić, abyśmy, nie mówię tutaj w żadnej przestrzeni seksualnej oczywiście, pozwolić naszym uczuciom i naszym emocjom, naszym potrzebom psychicznym zaspokoić w jej sercu, w jej czułości. Wiecie, to jest zdumiewające, że kiedy ona objawia się na całym świecie, to zawsze ta przestrzeń czułości jest w niej bardzo obecna. Czułości, która zaprasza do tego, aby ukryć się w jej ramionach, aby dać się jej przytulać, aby dać się jej całować, dać się jej głaskać. Ona ciągle chce nas brać za rękę, ciągle nas okrywać. Wiecie, miałem taką sytuację, która dużo mi pokazała, być może wielu z was to słyszało. Uczestniczyłem w egzorcyzmie w Krasnobrodzie. Ten wspaniały egzorcysta, ksiądz Eugeniusz Derdziuk. Modliliśmy się nad jedną osobą opętaną i po egzorcyzmie ksiądz Eugeniusz pyta się tej osoby, czy chciałaby coś przekazać w związku z tą modlitwą. I kiedy ona wyszła z tego transu opętańczego, mówi: proszę księdza, chciałbym księdzu powiedzieć, mówi do księdza Eugeniusza, że ma ksiądz nieprawdopodobną siłę modlitwy. Diabeł, ja to po prostu widziałam duchowymi oczami, diabeł chciał księdza rozerwać na strzępy. Ale nie mógł nic księdzu zrobić, nie mógł się przebić przez wiarę i siłę i moc księdza modlitwy. I mówi, naprawdę modlitwa księdza jest potężna. I potem spojrzała na mnie i mówi, a kiedy ksiądz położył na mnie swoją rękę, przez chwilę jeszcze księdza widziałam, a potem już ksiądz zniknął. Zniknął ksiądz Matce Bożej, która pojawiła się w miejscu księdza i to ona się modliła nade mną przez cały egzorcyzm. Księdza już nie widziałam do końca. Ksiądz zniknął. Wiecie, to było dla mnie bardzo ważne, ponieważ to nam pokazuje, że w realnym świecie, kiedy wypowiadamy pewne formuły, w świecie zmysłowym, nierealnym, zmysłowym, na przykład, Maryjo, ukryj mnie w swoim sercu, w swoich ramionach, ukryj mnie pod swoim płaszczem, to w świecie niewidzialnym to nie są żadne, wiecie, pięknie brzmiące metafory. To jest naprawdę realne, że kiedy mówisz, Maryjo, ukryj mnie w sobie, uczy mnie niewidzialnym dla zła, to naprawdę znikasz, piekło cię nie widzi. A jak szatan cię nie widzi, to jak może cię zaatakować? Jak może cię bić? Jak może cię trafiać, jak nie wie gdzie? Gdzie ty jesteś? Jak wyczuje, gdzie jesteś ewentualnie, to zamiast ciebie widzi ją. A przy niej jest całkowicie bezradny. Więc, bracia, zachęcam was do tego, abyśmy nieustannie ukrywali się w Maryi. To nie jest fajna, poetycko brzmiąca przenośnia. To jest coś bardzo realnego. Ukrywać się w jej ramionach, w jej sercu, pod jej płaszczem, w jej łonie. Ukrywać się. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ona sama nas do tego zaprasza. Kiedyś w czasie egzorcyzmu demon wypowiedział tego typu słowa. Zobaczcie, można w jakiś sposób na podstawie tego, co on mówi, kiedy jest zmuszony przez Boga. Rufus Pereira mówił, że kiedy demon, są takie sytuacje w czasie egzorcyzmu, zostaje zmuszony przez Boga, musi mówić prawdę. I to dokładnie widać. Kiedy teraz musi mówić prawdę, a kiedy znowu to jest on i zaczyna manipulować wszystkim. I kiedyś powiedział tak: ona własnymi rękami pieści każde dziecko. Uważaj, pieści każde dziecko. Kocha każde ze swoich dzieci, zwłaszcza te, które czynią zło, zwłaszcza te, które grzeszą i są ze mną. Ona je głaszcze i sprawia mi ból. Znaczy, jeśli ona, nie te złe dzieci, które są z szatanem, głaszcze, pieści, to jak bardzo nas, nie? Ona chce głaskać i pieścić. Nie możemy bać się tych czułości od niej, bo jeśli od niej nie będziesz brał tych czułości, to będziesz szukał tych czułości od twoich dziewczynek i parafianek z parafii. Albo z dziewczynek z internetu. Jeśli powiesz, nie, twoich nie chcę, to w tą pustkę wejdzie ktoś inny. Inna relacja. Ona głaszcze wszystkie swoje dzieci i płacze. I łzy, te jaśniejące, wspaniałe łzy, które płyną po jej obliczu. I on, ten tam u góry, nie może jej powiedzieć nie. Jej słodkie, tak świeże dłonie dla nas są rozżarzone. Jej dłonie za każdym razem dotykają każdego z was, niszczą jednego z nas. Jeśli wiedziałbyś, Klecho, ile kosztuje mnie powiedzenie tego, co mówię. A jej płaszcz, ten płaszcz sprawia mi ból. Pod tym płaszczem jest mój koniec. Jej dłonie, które chcą nas głaskać, przytulać, jej łzy, które oczyszczają nas z grzechów, jej łzy, które w ostatnim czasie bardzo nasilają się jako krwawe łzy. Wyobraźcie sobie, jak bardzo kogoś musi boleć, że płyną z jego oczu krwawe łzy. I te krwawe łzy Jezus nie oprze się niczemu i wysłucha każdą modlitwę, kiedy widzi swoją Maryję płaczącą krwawymi łzami. Wykorzystajcie to. Kiedy modlimy się w naszym kapłańskim życiu o sytuacje, które wydają się beznadziejne, może toniesz w jakimś grzechu, w jakiejś słabości, kompletnie sobie nie radzisz z czymś i przestałeś już nawet wierzyć, że kiedykolwiek z tego powstaniesz, skup się i skoncentruj na krwawych łzach Maryi. Proś o jej krwawe łzy. W całkowitym uniżeniu, jak leżysz krzyżem i wołasz do Jezusa o miłosierdzie, to proś, żeby w tym samym czasie Maryja razem z tobą płakała nad twoim grzechem i twoją słabością. I nie bój się prosić o jej krwawe łzy, żeby oczyszczały twoje kapłaństwo, żeby uwalniały od złych duchów, uwalniały tych dręczeń i wyzwalały z tych sytuacji, z którymi sobie kompletnie nie radzisz. Jej krwawe łzy. Wiecie, my jesteśmy powołani do tego, aby być doskonałą kopią, wzorem Jezusa Chrystusa. I wiecie dobrze, że On począł się w Maryi. Początek nowej rasy ludzi, czyli narodzonych z ducha, które stają się mieszkaniem Boga, początek tych ludzi daje pierworodny, Jezus Chrystus. Wiecie dobrze o zapowiedzianej nieprzyjaźni pomiędzy niewiastą i jej potomstwem, a wężem i jej potomstwem. Pierwszym potomkiem niewiasty jest Jezus Chrystus, zapowiedziany, aby razem z nią i przez nią zmiażdżyć dzieła diabła. Pamiętam kiedyś, jak diabeł wrzasnął, że on nie zbuntował się przeciwko Jezusowi, tylko on się zbuntował przeciwko Jezusowi w Maryi. On tego nie może znieść, że oni są razem. On i ona, którzy go miażdżą. On i jej potomstwo. Ona i jej potomstwo, które go miażdżą. Wieczna nieprzyjaźń. Jeśli więc Jezus rozpoczął swoje życie od poczęcia się w Maryi, to niesłychanie ważne jest to, abyśmy my swoje kapłańskie życie również rozpoczęli od poczęcia się w Maryi. W duchowy sposób rozpoczęli życie w jej łonie. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ żyjemy w czasach, w których jeśli chociaż trochę wierzysz w Fatimę, to musisz przyznać to, co mówi siostra Łucja. Mówiła, umarła 13 lutego 2005 roku, że całe jej życie w zakonie, w klasztorze, w ukryciu, w celi, modlitwa, cierpienia były oddawane za formowanie się nowego pokolenia niewiasty, które ona szkoli na całym świecie do tego, aby całkowicie zniszczyć dzieła diabła na tej planecie. To jest zdumiewające, ponieważ wcześniej, nawet kiedy Maryja się objawiała w różnych miejscach na świecie, nie mówiła o pokoleniu niewiasty. Ona aktywuje pokolenie niewiasty, począwszy od, praktycznie rzecz biorąc, drugiej połowy XX wieku. Dopiero zaczyna mówić przez Łucję i przez innych wizjonerów o nowym pokoleniu niewiasty. Wiecie, i spełnia się to, co przecież zapowiadał święty Ludwik Guignon de Montfort. Posłuchajcie. Łucja mówi jeszcze wcześniej tak. Pragnę tworzyć wraz ze wszystkimi czcicielami niepokalanego serca Maryi nowe pokolenie stworzone przez Boga, czerpiące moc z jej serca. Jakie nowe pokolenie? Przecież chrześcijanie są od 2000 lat zrodzeni z Boga. Ale dzisiaj, czy czasy ostateczne, w których żyjemy, czy finalizacja czasów ostatecznych, bo przecież czasy ostateczne są odesłania Ducha Świętego, finalizacja czasów ostatecznych, w których żyjemy, wymaga stworzenia nowego pokolenia, które będzie w sposób szczególny poświęcone niepokalanemu sercu Maryi. Słuchajcie, jeśli Maryja mówi, że Bóg przygotował ratunek dla świata w moim niepokalanym sercu, to znaczy, że nie ma innej alternatywy, żeby uratować tą planetę. Nie ma innej alternatywy. Albo poświęcasz się niepokalanemu sercu, jesteś uratowany, albo nie. I giniesz. I giniesz. Nie ma innej alternatywy. I święty Ludwik Guignon de Montfort mówi tak. Duch Święty wraz z Maryją w czasach ostatecznych stworzą sobie wielkich świętych, którzy świętością przewyższą innych świętych. Wielkie te dusze, pełne łaski, gorliwości, powołane będą do stawienia oporu nieprzyjaciołom Boga, którzy zadrżą przed nimi, bo będą one płonęły niezwykłym nabożeństwem do Najświętszej Dziewicy. Słowem i przykładem porwą świadków prawdziwemu nabożeństwu do Matki Bożej, co przysporzy im licznych wrogów, ale też zapewni liczne zwycięstwa i wielką chwałę samego Boga. Moc Maryi nad szatanem rozbuśnie przede wszystkim w czasach ostatecznych, kiedy w szczególny sposób szatan będzie atakował jej pięte, czyli jej wierne dzieci, które ona przygotowuje do walki z nim. Zrozumcie, takiego nasilenia objawień maryjnych ponad 2000 w ostatnim 150 latach nie było w żadnej epoce Kościoła. To coś nam mówi, że wchodzimy w finalizację tych czasów. W oczach świata będą oni prześladowani, mali poniżeni, jak pięta w stosunku do całego ciała. Ale w zamian za to otrzymają niezwykłe bogactwo łaski Bożej, które im Maryja będzie rozdawać z wielką obfitością. Będą wielcy w oczach Boga, wyniesieni ponad wszystkie stworzenia i piętą swej pokory razem z Maryją zmiażdżą szatana i staną się sprawcami wielkiego triumfu Chrystusa Króla. Czyli takie jest założenie, pomysł nieba, plan dla tego nowego pokolenia. A więc zobaczcie, Ludwik Guignon de Montfort mówi o szczególnej relacji, w której będzie stwarzane to pokolenie. O relacji Maryi i Ducha Świętego. Ta relacja w sposób szczególny będzie jakby przestrzenią rodzenia się tego nowego pokolenia do ostatecznego zwycięstwa nad szatanem. Maryja i Duch Święty. Nie sam Duch Święty i nie sama Maryja. Maryja i Duch Święty. Ta relacja. Zapowiadał tą epokę również Maksymilian Kolbe, który, jak wiecie, szczególnie koncentrował się na tej niesamowitej relacji, która być może jest jedną z największych tajemnic relacji Maryi i Ducha Świętego. Zgłębianie tej tajemnicy jest nam dane na czasy ostateczne, ponieważ, jeszcze raz mówię, to w tej tajemnicy każdy z nas ma być rodzony w niewieście mocą Ducha Świętego na wzór drugiego Jezusa Chrystusa do walki z szatanem. A więc poczęcie się w Maryi, mieszkanie w jej niepokalanym sercu i kształtowanie się w jej łonie mocą Ducha Świętego jest absolutnym priorytetem w naszym życiu duchowym. Zachęcam was do tego, bracia, do wejścia w tą tajemnicę, rozpoczęcia życia w Maryi i pozwolenia, aby w jej łonie, w jej sercu, w jej ramionach, weź tą metaforę, która najbardziej ci odpowiada, pozwól się kształtować mocą Ducha Świętego. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ mamy być świadkami najświetniejszych cudów i zwycięstw Jezusa Chrystusa przez nas. Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia. To nie jest jedna z wielu propozycji. To jest konfrontacja mocy Bożej z mocą szatana. Jeśli my jako księża nie będziemy konfrontować mocy Ewangelii z mocą szatana, będziemy tracić ludzi i skończymy jak faryzeusze, że chrześcijaństwo będzie się wszystkim kojarzyć z przymusowym chodzeniem do kościoła, obowiązkowym paciorkiem, rybką w piątek zamiast mięskiem, przyjścia do spowiedzi, roraty. Wszystko będzie się kojarzyć tylko z tymi zewnętrznymi obowiązkami religijnymi. Dlaczego dzisiaj ludzie zapełniają tysiącami stadiony? Dlaczego wypełniają kościoły, gdzie są modlitwy o uzdrowienie? Ponieważ widzą moc Bożą. Widzą moc Ewangelii. Zobaczcie, że to jest pomysł Jezusa od początku. My żeśmy po prostu powiedzieli tak, nie mamy wiary w to, w związku z tym schodzimy na drugą stronę i będziemy po prostu proponować ludziom obowiązkowe uczestniczenie w praktykach religijnych. Ale rezygnujemy z mocy Ewangelii. Rezygnujemy ze znaków, rezygnujemy ze cudów, bo nie mamy wiary w to. To może było dobre 2000 lat temu, ale dzisiaj już nie jest potrzebne. Jak nie jest potrzebne? Zobaczcie, kogo my wychowujemy. Pogan ochrzczonych. Ochrzczone pogaństwo. Ochrzczone pogaństwo wychowujemy. Jak nie masz indeksu, jak nie masz obowiązku, jak nie powiesz, że bierzmowanie jest potrzebne do sakramentu małżeństwa, to ci nikt nie będzie chodził. No nie ma się co oszukiwać, widzimy to. Zacznij się rozejrzeć. Jak mamy przygotowanych rodziców, rodziców chrzestnych, rodziny do chrztu dziecka? Jakie to jest przygotowanie? Komunia święta, folklor. Po komunii świętej, biały tydzień, po dwóch dniach, dwóch trzecich już nie ma dzieci. Potem jeszcze mam okazję do bierzmowania. Po bierzmowaniu już w ogóle nie ma młodzieży w kościele. No tak to wygląda. Mnóstwo energii, siły tracimy i czasu, a nie robimy tego, do czego wzywa nas Ewangelia. I dlatego tracimy ludzi. Non-stop, systematycznie, z roku na rok. Bracia, widzę to, bo mnie to frustruje po prostu. Widzę, bo mnie to frustruje i my nie robimy tego, do czego zostaliśmy stworzeni. Zaplanowani, zaprojektowani jako kapłani. Do głoszenia z mocy Ewangelii. Z mocy Ducha Świętego. Jezus każdy znak, każdy cud, każdą homilię, każde kazanie mówił mocą Ducha Świętego. Palcem Bożym wyrzucał złe duchy, czyli mocą Ducha Świętego. Wszystko czynił mocą Ducha Świętego. Był całkowicie wypełniony Duchem Świętym. I konfrontował nieustannie Królestwo Boże z Królestwem Ciemności. Miał tą mentalność. My musimy się tego nauczyć, ale to ona nas może nauczyć. Więc musimy dać się na nowo zrodzić w Duchu Świętym. No ale przecież chrzest, ale przecież bierzmowanie, sakrament kapłaństwa, tak. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, ale obrazowo mówiąc, On w nas śpi. nie jest w nas obudzony. Jego moc jest w nas przez naszą niewiarę i nieskoncentrowanie się na Nim nieporuszona. Dlaczego mówię też w kontekście egzorcyzmów, żeby każdy ksiądz wziął udział w egzorcyzmach też raz w życiu? Porządnym egzorcyzmie. Dlatego, że zobaczy, jaką ma moc kapłaństwa. Zobaczy, jak diabeł boi się jego namaszczonych rąk. Zobaczy, jak każde słowo, które wypowiada w imię Jezusa, jest jak miecz, który przeszywa diabła. To jest niesłychanie ważne. Zobaczcie, że Ewangelia głoszona w znakach mocy i cudach jest Ewangelią, która powoduje, że ludzie otwierają się i zaczynają wierzyć Bogu. Że święty Marek wyraźnie mówi: idźcie na cały świat, chrzcijcie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie chorych, uwalniajcie od złych duchów, oczyszczajcie trędowatych. I oni poszli i zaczęli to robić. I co mówi Marek? Że Bóg potwierdzał znakami i cudami głoszoną przez nich Ewangelię. Jeśli Bóg nie potwierdza znakami i cudami głoszoną przeze mnie i przez ciebie Ewangelię, to pytam się ciebie, jaką ty Ewangelię głosisz, że Bóg nie potwierdza je znakami i cudami. Jaką my Ewangelię głosimy? Ewangelię przepisów prawa religijnego? Ewangelię uciążliwych obowiązków religijnych, które nakładamy na ludzi, żeby robili? Jaką my głosimy Ewangelię? Wierzysz w to, że przez twoje namaszczone dłonie Jezus chce uzdrawiać każdego chorego w twojej parafii? Wierzysz w to, że w każdej chwili, kiedy widzisz osobę chorą, może zatrzymać się na ulicy i powiedzieć: czy mogę się za ciebie pomodlić, żeby Jezus cię uzdrowił? Wierzysz w to, że to się dokona? Wierzysz w to, że kiedy przychodzisz na kolędę nawet, tą kolędę, którą tak nikt nie lubi, ani my, ani nasi parafianie, no ale jest opłacalna, dlatego to robimy. Bo trzeba samochód wymienić i budżet parafii wzmocnić. Ale czy wierzysz, że nawet na takiej kolędzie możesz złamać moc udręki, która dręczy jakąś rodzinę, jakieś małżeństwo, przez krótką, pełną wiarę modlitwę? Wierzysz w to? Myślę sobie na przykład, wiecie, bo tu chodzi o pewną mentalność, którą musimy nabyć. Zmienić wszystko w sobie, narodzić się na nowo do głoszenia Ewangelii w mocy. Ja dostaję, przepraszam, że tak mówię o sobie, ale po prostu z najbliższego przykładu. Non-stop, telefony, SMS-y, maile. Każdy chce przyjeżdżać, spotkać się, żeby się modlić o uzdrowienie. Żeby modlić się o złamanie udręki w rodzinie, w małżeństwie, pomiędzy rodzicami a dziećmi. Mnie nikt nie szuka, żeby wypić ze mną kawy. Czasami mam o to pretensje. Czy kiedyś dostanę jakiś telefon, że ktoś zadzwoni: proszę księdza, zapraszamy księdza na nasz obiad, na kawę, żeby sobie po prostu porozmawiać. Wszyscy dzwonią, bo mają problem, bo mają cierpienie, bo mają ból. Ale to jest moje powołanie. Jestem odpowiedzią Boga na ich modlitwy. Ty jesteś odpowiedzią Boga na ich modlitwy. Kogo mam posłać? Oto ja, poślij mnie. W najbardziej prozaicznych rzeczach. Myślę sobie na przykład o sytuacji na przykład. Jestem u mojej znajomej, nie wiem, opowiadałem wam to o tej Dagmarce? Nie. Niedawno przyleciałem ze Stanów i byłem, tam ewangelizowałem. Dużo takich, wiecie, modlitw o uzdrowienie, o uwolnienie. I czasami jestem bardzo zdumiony tym, jak Pan Jezus działa. Bo wychodzi po kilkadziesiąt, a nieraz nawet kilkaset osób, które jest uzdrawianych na jednej modlitwie. I mówi bardzo wyraźnie: przyszłem, na przykład przyszedłem z jakimś bólem kręgosłupa, nie mogłem klękać, ból kolan, potworny ból głowy. latami ból reumatoidalny w rękach i wszystko odeszło. I człowiek jest w szoku, mówi, jak to? Po raz pierwszy mnie nie boli. Od tylu lat wychodzi dać świadectwo. Wiecie, to jest konkret. Wierzę, trzeba przejść przez pewien próg lęku przed ośmieszeniem się. Na przykład ja na początku wiele lat modliłem się w ten sposób, że modliłem się o uzdrowienie i zostawiałem tych ludzi wychodzących z kościoła po modlitwie o uzdrowienie. Natomiast nie było jednego bardzo ważnego punktu modlitwy o uzdrowienie, którym jest aktywacja wiary. Pamiętacie, na przykład, nie wiem, Piotr spotyka sparaliżowanego, prawda? Przypatruje mu się uważnie. Czy masz wiarę w to, że mogę cię uzdrowić? Tak, mam wiarę. A więc wstań i chodź. I bierze go za rękę i podnosi. W tym momencie jest aktywowana wiara, moc modlitwy i ten zrywa się na równe nogi, zaczyna skakać, wielbiąc Boga. Ja wcześniej robiłem tak, że modliłem się, niech Pan Jezus cię uzdrowi w imieniu Jezusa, bądź zdrowy, i odchodziłem. I zostawiałem go jakby samego z tą moją modlitwą. Nie aktywowałem wiary. W momencie, w którym zacząłem aktywować wiarę, a to wymaga, wiecie, na początku to człowiek aż się trzęsie i ma takie poty, nie? Bo kiedy modlisz się o uzdrowienie i ludzie podnoszą rękę, mówią, pytam się na przykład, kto z was ma wieloletni jakiś ból kręgosłupa, stawów, kolan, barek, jakiekolwiek inne bóle w ciele, które są bardzo konkretnie odczuwane, z którymi sobie nie radzisz, latami bierz tabletki. Kto z was z tym bólem jest dzisiaj w kościele? Ludzie się zgłaszają. I zaczynam modlić się, aby to odeszło od tych ludzi. I wtedy przychodzi ten moment aktywacji wiary. Po modlitwie. Teraz proszę, abyście w wierze sprawdzili, czy został ból odebrany, czy odszedł, czy jest uzdrowienie. I wtedy to jest najtrudniejsze. Bo co, jak nikt nie powie, że jest uzdrowiony? I teraz powiem, kto teraz ręka do góry może konkretnie powiedzieć, przyszedłem z konkretnym bólem i teraz po tej modlitwie już go nie ma. I niech nie podnosi ręki. I co wtedy? Jest strach, że się ośmieszyłem. Prawda? Ale chcę wam powiedzieć, bracia kapłani, nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja. Zawsze ludzie są uzdrawiani. Raz więcej, raz mniej. Zawsze ludzie są uzdrawiani. Kiedy aktywują swoją wiarę, kiedy sprawdzają teraz, tu i teraz, to się stało. Oczywiście część uzdrowień jest procesowych. Tak na przykład jak Jezus uzdrawia tego niewidomego, prawda? Pierw nakłada mu ślinę na oczy. Czy coś widzisz? Widzę niewyraźnie ludzie jakby drzewa i tak dalej. Po raz kolejny obmywa mu oczy. Dopiero wtedy jest pełne uzdrowienie. Wczoraj dzwoni do mnie kolega. Słuchaj, jestem w Warszawie, nie masz jakiegoś masażysty? Ja mówię, co się stało? Jechałem w delegację, wiesz, chwyciłem szafę, chciałem ją przestawić u mnie w domu i coś mi tak strasznie strzeliło w kręgosłupie, że jestem cały przechylony i nie mogę po prostu się ruszyć. Ja mówię, no nie mam żadnego masażysty teraz, który by cię mógł przyjąć, ale słuchaj, może Jezus cię wymasuje teraz swoją modlitwą. On mówi, dobra, wal. Więc się modlę. I nakazuję w imieniu Jezusa, aby ból odszedł z kręgosłupa. Nic. Boli cię nadal? Mówi, boli mnie, jestem skręcony cały czas, nic nie idzie. Aha, czyli musi być inna przyczyna. Więc się modlę w duchu szybko i słyszę słowo przekleństwo, złorzeczenie. Więc w imieniu Jezusa łamię wszelkie przekleństwo i złorzeczenie, które ktoś mógł na ciebie rzucić, w wyniku którego stało się to, co teraz czujesz. W imieniu Jezusa. I on mówi, słuchaj, zaczynam czuć gorąco jakieś. Mówię, dobrze, modlimy się dalej. W imieniu Jezusa. Niech to odejdzie. Co czujesz? Mówi, gorąco, ale jeszcze mnie boli. Modlę się w duchu, Panie, pokaż mi to miejsce. Które, gdzie to jest? I zaczyna mnie boleć lekko pod lewą łopatką. To jest znak rozpoznawczy. Tak Pan Bóg daje nam często słowo poznania, czy odczucie poznania, gdzie i o co trzeba się modlić. Zaczyna mnie boleć pod lewą łopatką. Więc mówię, w imieniu Jezusa nakazuję, aby ten ból I ten duch bólu odszedł spod swojej lewej łopatki. I słyszę, skąd wiesz, że boli mnie pod lewą łopatką? Ja wiem, nie wiem, Jezus mi powiedział. Więc modlę się dalej, konkretnie, strzał, snajper, bach. Niech odejdzie ból spod tej łopatki i niech te mięśnie i ścięgna całkowicie się uwolnią, uzdrowią, odnowią. I mówi, słuchaj, prostuje się. I nagle nic nie boli. Ty, nic nie boli. I wrzeszczy mi przez telefon, słuchaj, wszystko odeszło. Rozumiecie? To są proste rzeczy. Ale ja chcę wam powiedzieć, że nie jestem gigantem wiary. Ja po prostu robię tylko to, o co prosi Jezus Ewangelii. I też się boję. I też nie wiem, co będzie. I też jestem gotowy na to, że nic nie będzie. I się ośmieszę. Ale po prostu robię to, co Jezus nakazuje w Ewangelii. Mam to robić. Mam to robić, bo On chce, żebym to robił. Jestem na przykład u mojej znajomej rodzinie w Stanach, właśnie u tej Dagmarki. I wiecie, siedzimy razem wszyscy. Ona jest 4. dzieckiem w ciąży. I zawsze jakby nie zwróciłem na to uwagi nigdy wcześniej, nie? Że ona ciągle chodzi przechylona na biodro, na jedną stronę i kuśtyka. I ja mówię, Dagmara, co ty tak kuśtykasz, nie? Ona mówi, że praktycznie od 6 czy 7 lat, jak miała 6-7 lat jako dziewczynka, lewa noga zaczęła jej rosnąć o wiele wolniej niż prawa. Do tego stopnia, że różnica między nogami była ponad centymetr. Więc miała wkładki, od małej dziewczynki praktycznie, wkładki do butów i cały czas chodziła przez całe swoje życie z tymi wkładkami. I wiesz, słuchasz, już się nauczyłem innej rzeczy. Zadajesz sobie pytanie, bardzo proste. Co Jezus by zrobił, słysząc tą historię, którą teraz słyszysz? Co Jezus by zrobił na twoim miejscu? Jak czytasz Ewangelię, to widzisz praktycznie, że Jezus albo kogoś uzdrowił, albo właśnie uzdrawia, albo za chwilę będzie uzdrawiał. Uzdrowienie było jedną z najważniejszych części Jego misji. Co by zrobił Jezus na moim miejscu? Uzdrowiłby. Jeśli nie miałbym wiary w to uzdrowienie, to co bym powiedział? Dagmarka, ofiaruj ten ból. Zaakceptuj go. Ofiaruj go za grzeszników. No bo tak najłatwiej powiedzieć. A skąd wiem, czy Jezus nie chce jej uzdrowić? Skąd wiem, że mam jej powiedzieć, żeby ofiarowała to za grzeszników? Bardzo mocno wierzę w ekspiację, w zadośćuczynienie i wynagrodzenie. I bardzo mocno wierzę, że przyjmowanie cierpienia jest jednym z najbardziej wzniosłych i skutecznych modlitw. Bardzo w to wierzę. Dlatego, że jestem przepełniony pasją studiowania mistyków. A mistycy to są ludzie, którzy bardzo często właśnie jednoczą się z Jezusem w cierpieniu po to, aby ofiarowywać swoje cierpienie za świat. Tylko, że problem polega na tym, że to jest przede wszystkim kategoria mistyków. Czyli ludzi, którzy bezpośrednio są z Jezusem na takim poziomie intymności, o którym nam się nie śni. Natomiast we wszystkich innych przypadkach Jezus naprawdę chce uzdrawiać. Co by Jezus zrobił na moim miejscu? Modliłby się o uzdrowienie. Mówię, Dagmarka, pomodlimy się, żeby Jezus uzdrowił cię. Ona taka fajna, święta dziewczyna, nie? I mówi, nie będziemy się modlić takie rzeczy. Ja już się przyzwyczaiłam do tego. Całe życie tak chodzę. Jezus ma ważniejsze rzeczy. Pomódlmy się, nie wiem, o pokój, o miłość w rodzinach i tak dalej, nie? O nawrócenie. Ja mówię, Dagmarka, ale gdyby Jezus tutaj był, to on chciałby się przede wszystkim o ciebie pomodlić, a potem o pokój, o radość, o miłość i tak dalej. Udało się ją przekonać. Siadła na krześle. Wziąłem te nogi, patrzę rzeczywiście. Jedna krótsza, druga dłuższa. I po prostu mówię, Panie Jezu, w Twoje święte imię niech ta lewa noga wydłuży się i zrówna się z prawą. I słyszę, jak ona zaczyna drżeć i mówi, słuchaj, to niemożliwe, ale noga zaczyna mi rosnąć. Ja mówię, dobrze, przecież o to się modlimy. On mówi, nie, ja nie wierzę. Mówię, przestań, nie wierzę, tylko wierzę, krzyczy, a nie wierzę. I słuchajcie, w ciągu minuty czasu mniej więcej noga się wydłużyła i zrównała się z prawą. Skończyliśmy modlitwę, Mówię tak, Marka, stań. Spróbuj stanąć prosto. Ona stoi. Mówię, wyrównaj miednicę, kolana, stawy i stój prosto. Rozumiecie? Bo ona nigdy nie stała prosto. Po 25 latach zaczyna stać prosto. Ona nie wie, jak się stoi prosto. Ma już przykurcz taki, że stoi tak. Więc musiała się nauczyć stać prosto. Mówię, dobra, teraz pierwszy krok. Wyprostowana. Miednica prosto, idziemy. I cyk, pierwszy krok. Drugi. Ja mówię, czujesz jakiś ból? Żadnego bólu. Mówię, trzeci krok, czwarty. Czujesz jakiś ból? Nic. Mówię, cały czas, z każdym krokiem powtarzaj, Jezu, dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś. Zaczęła chodzić po pokoju, w te i we te, z coraz większym zaskoczeniem, zdumieniem. W końcu zaczęła płakać ze szczęścia. Dzwoni do swojego męża. Mówi, słuchaj, ty wiesz, co się stało? Dominik się przed chwilą nade mną pomodlił i urosła mi noga. I słyszę głos w telefonie. Ty, co ty piłaś? Przestań pić, proszę cię. Mąż zszokowany. Przyjechał po kilku godzinach. Patrzy, że ona chodzi prosto. Wszystko jest okej, rozumiesz? Mija drugi miesiąc praktycznie od tego wydarzenia. Jesteśmy w stałym kontakcie. Ból nie wrócił. Noga się nie skurczyła z powrotem. Jest uzdrowienie pełne i całkowite. Poszła do lekarza. Lekarz po prostu mówi, to jest niemożliwe. Ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Rozumiecie? Tu chodzi o nową mentalność, której my nie mamy. Nie nauczono nas w seminarium głoszenia Ewangelii z mocą. Nauczono nas paragrafów, litery prawa, ale nie nauczono nas Ewangelii głoszonej w znakach i cudach. I dzisiaj jest czas na to, aby dać się porwać potężnej, radosnej nowinie i uwierzyć w końcu w swoje kapłaństwo, co ja otrzymałem od Boga. Bo jeśli świeccy nas prześcigają, głosząc Ewangelię w mocy, w znakach i cudach, to gdzie my jesteśmy jako kapłani? Gdzieśmy się zatrzymali w swojej niewierze, w swoim zwątpieniu, w swojej rutynie? Musimy się obudzić. Musimy się obudzić, wiecie też dlaczego? Dlatego, że jeśli nie damy ludziom świeżej Ewangelii, szczególnie młodym, Ewangelii pełnej ognia, pełnej mocy Bożej, to oni odejdą od Kościoła katolickiego i pójdą do różnych innych kościołów, szczególnie zielonoświątkowych. Nie wiem, czy macie to doświadczenie, co się dzieje w Ameryce Południowej, w Afryce. Ameryka Północna to jest sprawa jasna, ale Ameryka Południowa, gdzie były kraje, gdzie było 90% katolików. W tej chwili jest 40, 30, 20%. W Afryce są państwa takie na przykład jak Uganda, z której pochodzi na przykład ojciec Bashobora, znany tu i ówdzie, gdzie praktycznie z 90% katolików zostało 10% katolików. Wszyscy przeszli do zielonoświątkowców. Dlaczego? Bo oni głoszą Ewangelię w znakach i cudach. Kiedyś przyjechał taki ksiądz z Ugandy do mnie do domu, no i tam głosił rekolekcje i mówię, słuchaj, on opowiada swoją historię, mówi, ja miałem 9 braci i 4 siostry, było nas 13. Kiedy wstąpiłem do zakonu, wjechałem do Rzymu na studia, kiedy przyjechałem po święceniach kapłańskich, okazało się, że tylko mama została katoliczką jeszcze. Wszyscy przeszli do zielonoświątkowców. I pytam, dlaczego? On mówi, wiesz, co mi powiedzieli? Powiedzieli tak, wy katolicy daliście nam szkoły, daliście nam zakłady pracy, daliście nam możliwość kształcenia, edukacji, a oni dali nam Jezusa. A oni dali nam Jezusa. Rozumiecie? Ludzie pójdą za Ewangelią. Za tym, co czytają w Ewangelii i widzą, że to się dzieje tu i teraz. Za tym pójdą. Przecież jak wyglądała ewangelizacja w Dziejach Apostolskich? Apostołowie pojawiali się w jakimś mieście, zaczęli głosić Jezusa, udowadniali Jego moc przez znaki i cuda i ludzie zafascynowani, tym zachwyceni, zakładali wspólnoty gminy. Potem był chrzest, napełnienie Duchem Świętym, szli dalej. Ewangelia, która gromadziła tłumy, była Ewangelią znaków i cudów. Dopiero potem jest pogłębienie poprzez katechizację. Dopiero potem jest pogłębienie przez wejście w głąb duchowości, relacji z Bogiem, modlitwy. Dopiero potem jest pogłębienie przeżycia Boga na Eucharystii, w sakramencie pojednania. Ale wpierw musi być zachwycenie Jezusem, Jego Ewangelią, głoszoną w mocy, w znakach i cudach. Jeśli my tego nie zrozumiemy, to stracimy bardzo dużo ludzi, szczególnie młodych. Słuchajcie, bracia, ja jestem tym po prostu zdruzgotany z tego względu, że wiecie dlaczego? Bo trochę jeżdżę po świecie i widzę, co się dzieje. Że tracimy najwspanialszą młodzież. Dzieciaki, które są zafascynowane Panem Jezusem i odchodzą do zielonoświątkowców. Powstają jak grzyby po deszczu. I nie mówię teraz, oceniając to dobrze czy źle, pokazuję pewien fakt, że powstają jak grzyby po deszczu w Polsce również wspólnoty ekumeniczne, zafascynowane protestantami. I sporo ewangelizatorów świeckich, którzy dzisiaj głoszą na różnych forach charyzmatycznych, różne rzeczy robią, to są ludzie zafascynowani zielonoświątkowcami. Zaczytują się w ich książkach, oglądają ich konferencje, ale naprawdę są rzeczywiście przepełnieni pragnieniem głoszenia Ewangelii w mocy, w znakach i cudach. Tylko fascynacja jest nie do końca ukierunkowana tam, gdzie powinna. Ale kto ma ich uczyć? Kto ma ich formować? Kto ma ich prowadzić, jak my w to nie wierzymy, kapłani? To ich nauczycielami stają się pastorzy zielonoświątkowi. Bo nam się nie chce, bo my nie mamy wiary. Mamy tysiąc innych rzeczy na głowie. I te ekumeniczne wspólnoty są dzisiaj bardzo dynamiczne. I widzę z niepokojem, że jeśli my się nie obudzimy i nie poprowadzimy tych młodych ludzi w dobrym kierunku, to możemy ich stracić. Ponieważ dzisiaj idzie wielki trend. Nazwałbym to Jezus bez religii. Jezus bez Kościoła. Czyli ludzi, którzy są zafascynowani Ewangelią, głoszą Jezusa, uzdrawiają na ulicach i mają od wewnątrz przekonanie, że Kościół im do niczego nie jest potrzebny. Że Kościół im się kojarzy z instytucją, która gasi ducha. I są takimi samozwańczymi, wiecie, ewangelizatorami. Zafascynowanymi zielonoświątkowcami. Bardzo mnie to boli. I oczywiście można przyjąć dwie skrajności. Tak jak przyjmuje się dzisiaj w Kościele w niektórych już diecezjach. Albo ścinamy wszystko charyzmatyczne, bo to jest koń trojański w Kościele katolickim, co jest oczywiście błędnym myśleniem. Wyciąga się jakieś pojedyncze przypadki skrajne i mówi, to jest właśnie zagrożenie duchowe, które może nas zniszczyć. Albo znowuż bezkrytycznie promuje się fałszywy ekumenizm. To są dwie skrajności. Żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, trzeba tych młodych, przebudzonych duchowo ludzi, te wspólnoty, te ewangelizacje, te fora charyzmatyczne, przyjąć otwartymi rękami tych ludzi i poprowadzić ich w głąb tożsamości katolickiej. Poświęcić ich niepokalanemu sercu Maryi. Boli mnie to, bardzo mnie boli, że w zdecydowanej większości charyzmatycznych działań nie ma Matki Bożej. Że oni nie odczuwają pragnienia budowania relacji z Maryją. Boli mnie to bardzo. Ale to nie znaczy, że mamy wyciąć to wszystko i być świętą inkwizycją, która zabroni. Mamy tą pasję, którą oni mają dla Jezusa, skierować w dobrą stronę przez dobrą, głęboką formację. Nie gasić ducha, ale dobrze to uformować. Bo jeśli rzeczywiście tymi wielkimi świętymi, o których mówi Gnion de Montfort, o którym mówi Łucja, to mają być ci, którzy są pokoleniem niewiasty, a więc poświęceni jej, ukryci w niej, ale pełni mocy Ducha Świętego, to przebudzenie charyzmatyczne, które jest obecnie w Polsce, trzeba teraz dobrze wziąć i ukierunkować na Maryję, aby poprowadzić ich w głąb sakramentów. To jest niesłychanie ważne. Dobrze uformowane i ukierunkowane przebudzenie charyzmatyczne zawsze musi prowadzić do przeżycia Bożej obecności w sakramentach. Nie należy tego wycinać, tylko dobrze ukierunkować. Bo jeśli tego nie zrobimy... Słuchajcie, jeśli czytam Katarzynę Emmerich, która w 1820 roku, nie? 13 maja, ciekawa data, widzi na przykład w swojej wizji Kościół rządzony przez dwóch papieży. Kościół rządzony przez dwóch papieży. Dzieje się to z wami moimi prywatnymi niepokojami. I ona mówi tak, że w tym czasie będą działy się bardzo niepokojące rzeczy. Pozwólcie, że wam przeczytam to. Gdzie ja to mam? Za dużo mam tych rzeczy. Zobaczyłam, że w tym czasie wszystko, co dotyczy protestantyzmu, zyskuje nagle przewagę w Kościele katolickim, a religia katolicka zmierza do kompletnego upadku. Większość kapłanów była pociągnięta uwodzącymi, lecz fałszywymi doktrynami młodych nauczycieli protestanckich, a wszyscy oni przykładali się do dzieła zniszczenia. W tych dniach wiara upadnie bardzo nisko. I uchowa się tylko w niektórych miejscach, w nielicznych domach, nielicznych rodzinach, które Bóg uchroni przed klęską i wojnami. Widziałam, że wielu duszpasterzy katolickich pociągały idee protestanckie groźne dla Kościoła. Budowali Kościół wielki, dziwaczny i ekstrawagancki. Wszyscy mieli do niego być dopuszczeni, aby podać się zjednoczeniu i mieć równe prawa. Ewangelicy, katolicy i sekty bądź jakiego wyznania. Zdumiewające. Mistyczka widziała, że starzy kapłani płaczą. I wreszcie zobaczyłam, że w tym czasie będzie zupełnie szczególna nienawiść do różańca świętego ze strony nieprzyjaciół Kościoła. Ale wreszcie zobaczyłam, jak wielką wagę ma ta forma pobożności. Niepokoję się, naprawdę się niepokoję, że to zaczyna dziać się na naszych oczach. Ale jeśli my, kapłani, się nie obudzimy, i nie zaczniemy pracować w mocy Ewangelii, zakochani w Maryi, ale w mocy Ducha Świętego, to ci, którzy patrzą na protestantów, mówią, tam jest moc, tam się dzieją znaki cuda, a u nas w Kościele nic. To możemy naprawdę bardzo dużo stracić i będziemy odpowiedzialni za te dusze. Nie namówimy ich. Mogliśmy do emerytury namawiać na chodzenie do kościoła. Ja wiem, bo jestem salezjaninem, więc pracuję z młodzieżą cały czas. I żadne naukowe kazania i teologiczne, jak ważna jest msza święta, nie pomogą, albo praktycznie są wielkim poświęceniem czasu i energii, które niewiele daje, ale wystawię Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i zacznę modlić się o znaki i cuda, o uzdrowienia i zacznę modlić się o przemianę serc i będę modlił się o Ducha Świętego tych młodych ludzi. Mówię to z doświadczenia. I mam po takim spotkaniu 3/4 z tej młodzieży, która chce wstąpić do wspólnoty i dalej się formować. Nigdy bym tego nie uzyskał, gdybym przygotował szereg konferencji, na przykład o Eucharystii, których nauczyłem się w seminarium. I chciałbym po tych konferencjach, żeby ludzie zaczęli chodzić do kościoła, młodzi ludzie. No nie, to nie tędy droga. Muszą być doprowadzeni do osobistego spotkania z Jezusem, który ma moc konfrontującą z mocą tego świata. I oni muszą to zobaczyć. I dopiero wtedy mogę ich prowadzić dalej w katechizację, formowanie, w głąb. A młodzież bardzo chce brać udział w tego typu rzeczach. Oni są bardzo rozpaleni, mają wielkie pragnienia. Trzeba tylko to dobrze uformować. Ale to my musimy wpierw się przebudzić. Dobra, już kończę. Amen. Słuchajcie, spotykamy się o 11. Chwilka przerwy i spotykamy się o 11. Znowu przyniosłem komputer i miałem tutaj przygotowane różne rzeczy. Najgorzej to jest tak, jak masz coś przygotowane, a przychodzi ci do serca, że masz mówić o czymś innym. I potem wszystko się wali, cały plan. Ale nie szkodzi. Do zobaczenia.